Dzisiaj chciałem poruszyć taki temat. W Jezusie nie musimy ulegać bojaźni, więc troszkę o strachu, bojaźni. I tak tytułem wstępu. No, żyjemy w czasach, gdzie świat tak naprawdę bardzo się żywi bojaźnią. Lubi nakręcać spiralę strachu. Znaczy, no, w zasadzie nie tylko to, bo też lubią jakieś nakręcać w mediach jakieś też skandale, nie wiem, jakieś takie ekscytujące rzeczy, ale jedną z takich metod, które używałem, to też jest właśnie spirala strachu, takie nakręcanie. Znamy to z autopsji, kwestie właśnie straszenia wojną, czy jak już dochodzi do tej wojny, to jeszcze, nie wiem, jakąś taką eskalacją, wizjami tragicznymi, jakieś zagrożenia też natury pandemicznej, co mieliśmy też, doświadczaliśmy i też ta spirala strachu bardzo była nakręcana. Czy może też jakieś ekonomiczne, tak? Też czasami właśnie te zadłużenia tych krajów, prawie wszystkie kraje na świecie są mocno zadłużone i też gdzieś tam w mediach się pojawiają takie mroczne wizje, że upadnie świat, jaki znamy. Co tak naprawdę po ludzku, jak patrząc na to, jak to wygląda, jakoś może się tak stać, tak? Tylko chodzi o to, że jesteśmy zalewani właśnie takimi informacjami bardzo przytłaczającymi, negatywnymi, często na wyrost. I wiadomo, że no to jest świat. My w tym świecie żyjemy w takich warunkach, jako chrześcijanie musimy się w tym odnajdywać. I też tak naprawdę można powiedzieć, że strach jest, chociaż może zaczynając tak od początku, bo nawet no my z natury w ogóle jesteśmy takimi stworzeniami strachliwymi, nie? Słabymi. Tak Bóg nas stworzył. W zasadzie człowiek już nawet w Edenie, jak pierwsze takie przykazanie, żeby nie jeść z drzewa poznania dobra i zła, tam była pod groźbą kary. Natomiast to było dobre, tak? Bo Pan Bóg znał naszą naturę, wiedział, że człowiek, kiedy ma wizję kary, to często się powstrzymuje, więc to akurat był aspekt dobry, to było jeszcze przed grzechem, więc to było tak, przynajmniej tak to odbieram, że to było po prostu to, że Pan Bóg wykorzystywał wiedzę o nas samych, naszej naturze, wiedział, jacy jesteśmy, bo nas stworzył. Natomiast to, co na przykład diabeł już robi, bo diabeł też używa strachu, ale już w innym celu, to już jest inny temat. No ale to jest właśnie takie ciekawe, że rzeczywiście nawet jak Pan Jezus mówił o owieczkach, znaczy no, używał takiego porównania o uczniach, że jesteśmy takimi owieczkami i owieczki, jak się na owieczki patrzy, no to też z natury są właśnie takie strachliwe, słabe w porównaniu do na przykład innych zwierząt, no, bez porównania do jakiegoś wilka, niedźwiedzia. I ciekawe, że akurat takie porównanie zostało użyte. I wiadomo, jako ludzie, są ludzie, którzy się uważają za bardziej odważnych, inni są bardziej bojaźliwi, ale tak ogólnie patrząc na naszą naturę, to jednak nie jesteśmy najmocniejszymi. Chociaż w hierarchii stworzenia na samej górze, to jednak trudne sytuacje pokazują to, jacy tak naprawdę mocni jesteśmy. I też ciekawe jest takie mechanizmy strachu, jakie możemy zauważyć, że no to też różnie działa. Czasami strach, który się pojawia w życiu człowieka, działa tak, że paraliżuje. Człowiek po prostu nie robi tego, co powinien, bo go paraliżuje. Natomiast czasami zdarza się w drugą stronę, że pod wpływem strachu człowiek robi coś, czego nie powinien robić, właśnie pod wpływem strachu. Więc w zasadzie, kiedy człowiek ulega bojaźni i takiemu lękowi nagminnemu, nie prowadzi to dobrych owoców, niezależnie w którą stronę by to nie poszło. I dlatego diabeł też często używa to jako swojej broni przeciwko ludziom, tak? Żeby ich wprowadzać w różne takie trudne sytuacje, żeby człowiek po prostu upadał, robił rzeczy, których nie powinien. I tak przykłady takie z Biblii, Bo w zasadzie tak jak chciałem dzisiaj przejść przez kilka takich fragmentów, kiedy Pan Jezus mówi słowa do ludzi, nie bójcie się, albo do grupy ludzi, albo do konkretnej osoby. No ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze takie przychodziły mi takie przykłady. Pierwszy, który mi przyszedł do głowy, to w zasadzie strach, który zgubił Saula. Jak wiem, nie będziemy tego czytać, to 1 Samuela 15:24 tam jest wyraźnie napisane, że Saul ośmielił się przekroczyć przykazanie Boże, bo bał się ludu. Więc ten strach, który owładnął jego serce, doprowadził do tego, że zrobił to, czego nie powinien. Z pozytywnych przykładów też mamy mnóstwo pozytywnych przykładów i chyba najlepszym przykładem jest postać Jezusa Chrystusa. Takim, jak zawsze, niedoścignionym. I z moment, kiedy miał taką największą trwogę w ogrodzie Getsemane, dobrze wiedział, co go czeka. I tak jak tam jest napisane, że krople potu były jak krople krwi. I dzisiaj też wiemy, że rzeczywiście to jest takie objawy, kiedy najwyższy stres człowieka, jeśli człowiek przeżywa najwyższy stres, to wtedy takie rzeczy ponoć mogą się wydarzyć. I to też świadczy o tym, jak trudne to było dla Pana Jezusa, ale Pan Jezus postawił wyżej wolę Ojca i był gotów ponieść tak wielki trud i zwyciężył tą trwogę i ten bój dla chwały swojej i Jezusa dla Boga. Takie przykłady Daniel i jego towarzysze. To też takie bardzo znamienite przykłady, kiedy Daniel nie ugiął się przed jaskinią lwów, żeby nie modlić się do króla. Towarzysze jego nie ugięli się przed posągiem, żeby po prostu oddać pokłon komu innemu, jak tylko Bogu. Ale znamy te przykłady. Też przypowieść o minach też w zasadzie tutaj jest ciekawy moment, raczej też ciekawa myśl. Nie będziemy tego otwierać, tam jest w zasadzie, znamy tą historię, kiedy przychodzi człowiek z tą jedną miną i on mówi, o, wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym i wychodzi na to, że tak naprawdę on nic nie zrobił z tym swoim talentem, bo się bał. Więc to jest przykład tego, kiedy człowiek pod wpływem strachu nie zrobił tego, co powinien zrobić. I takich przykładów moglibyśmy zapewne mnożyć, bo jednak trochę tego jest. Natomiast przejdziemy sobie może teraz właśnie do tych przykładów, kiedy Pan Jezus, nasz Mistrz i Zbawiciel, zwraca słowa nie bójcie się, nie lękajcie lub nie trwóżcie do albo grupy ludzi, albo konkretnego człowieka i możemy się temu tam w tym fragmentom przyjrzeć. Ja sobie to pogrupowałem, może niekoniecznie, wydaje mi się, że chyba wszystkie udało mi się tutaj zebrać. Jak pominąłem, to ktoś może mi potem powiedzieć. I pogrupowałem to w pierwszą taką grupę, dałem, że kontekst jest taki strach przed prześladowaniami. I tutaj otworzylibyśmy Mateusza, 10 rozdział. Od tego zaczniemy. I żeby może złapać kontekst, to przeczytamy od 16. To chyba będzie najdłuższy fragment dzisiaj. Mateusza 10:16. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach. I z mego powodu zawiodą was przed namiestników królów i abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszcie się, jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić, bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz duch Ojca waszego, który mówi was. A wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawiam ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazywali, tym bardziej jego domowników. Przeto nie bójcie się ich, albowiem nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia. A co byście na ucho, co słyszycie na ucho, głoście na dachach i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz 2 rubli, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele rubli. Każdego więc, który... A może do tego miejsca, 31. I to jest o tyle ciekawy fragment, że od 26 do 31 Pan Jezus aż 3-krotnie mówi nie bójcie się. I mówi to właśnie w kontekście prześladowań. Tutaj jest jeszcze ten taki fragment, gdzie Pan Jezus mówi, że nie ma nic ukrytego, co by nie miało wyjść i być ujawnione. Jak popatrzymy na Ewangelię Łukasza, bo to też jest w Ewangelii Łukasza, to tam w Łukasza 12,1, ja mogę to otworzyć, nie musicie otwierać, 12,1 jest napisane, że a gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy. I potem są te same słowa, które czytamy w Mateusza. Ewidentnie widać, jeszcze tutaj wracając do Mateusza, w wersecie 17 jest wyraźnie napisane i biczować w swoich synagogach. To nie nawet... W zasadzie tutaj Pan Jezus odnosi się, skieruje te słowa do uczniów, tak, przede wszystkim, tak, o wydarzenia, które się i wydarzyły w Dziejach Apostolskich, potem czytamy, też są nawiązania do czasów ostatecznych w Ewangelii, bo tutaj jest też fragment, i będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Te słowa jeszcze w Ewangelii, w tej samej Ewangelii, w 24 rozdziale, taki łącznik, tego nie będziemy czytać, to jest dłuższy wywód Pana Jezusa, ale to jest właśnie takie nawiązanie, że Pan Jezus mówi do wydarzeń, oczywiście przyszłych, tych takich bliższych, które się potem w Dziejach Apostolskich wydarzają, ale też do czasów ostatecznych ewidentnie. I w 24, no tylko jeden fragment, może przeczytam, nie będziemy całego. Jest to napisane, potem usłyszycie o wojnach, wieści wojenne, baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. No i tam są jeszcze inne elementy, jak jeszcze wcześniej zaczyna się od zwiedzenia. Potem właśnie jest ta nienawiść, że chrześcijanie będą w nienawiści u wszystkich. Jest taki kontekst, jest bardzo mocny, bardzo mocny, i Pan Jezus aż 3-krotnie mówi nie bójcie się. I ciekawe to jest właśnie, od razu wskazuje na to, na kogo się bać. Od razu też wskazuje, że choć ludzie mogą nam wyrządzić krzywdę przez jakieś prześladowania, mogą nawet targnąć się na nasze życie, no to to jest tak naprawdę maksimum, co mogą nam zrobić. I Pan Jezus tutaj wyraźnie mówi, że no duszy naszej nie dotkną, i w zasadzie tego, kogo powinniśmy się bać, no to Boga, że Bóg jest większy, tak naprawdę wskazuje, że Bóg, mimo że to są straszne rzeczy i nikt nie chce być prześladowany, nikt chyba nie chciałby być zabity, to jednak Bóg jest większy niż te doświadczenia. Byłoby absurdem myśleć, że takie rzeczy są, nie wiem, poza mocą Bożą. Bóg jest nad tym wszystkim i Bóg też potrafi przez to przeprowadzić. I też ciekawy tutaj myśl, Pan Jezus wyraźnie podkreśla, że jesteśmy też naszą wartość. Że po pierwsze Pan Bóg jest jakby ponad tym wszystkim, jest większy niż to wszystko, a po drugie, że my jesteśmy więcej warci, no tutaj nawiązuje do wróbli, ale pokazuje tą taką wartość, że my jako dzieci Boże, jako naśladowcy Jezusa jesteśmy też cenni w Jego oczach. I wiadomo, że to łatwo mówić, ciężej, kiedy przychodzą takie trudne sytuacje. Przykładowo No ja nie byłem jeszcze nigdy w sytuacji zagrożenia życia. Raz tylko miałem taką najtrudniejszą sytuację, gdzie kiedyś właśnie z kolegami rozmawiałem o Bogu, niewierzącymi, to było gdzieś tam po nawróceniu. No i taki miałem takiego kolegę, który był taki, raczej mam, w sumie nadal mam z nim kontakt, taki samiec alfa, wielki byk, wyższy ode mnie gdzieś tam o głowę czy dwie, po prostu szeroki taki i bardzo taki nieznoszący sprzeciwu. On nie mógł tego przeboleć, że po prostu ja się trzymam tej wiary. On był wtedy na etapie takiego ateizmu i bardzo wrogo usposobiony. Nie było to tak, że ja go na siłę jakoś tam atakowałem. Po prostu rozmawialiśmy w gronie kolegów i on naprawdę zaczął być bardzo agresywny. Próbował mnie przekonać, żebym jednak... Znaczy widział, że nie mógł mnie przekonać, więc taka frustracja zaczęła w nim narastać. I był taki moment, że on już tak z pięściami naprzeciwko mnie stanął. I w tym momencie tak naprawdę, no ja po ludzku to nie miałbym żadnych szans z nim w jakimś tam starciu. Ale powiem tak szczerze, że wtedy taki miałem pokój w sercu. I to pamiętam tą sytuację, że Bóg dał mi taki pokój i takie też przekonanie, że spokojnie, że on mi nic nie zrobi. I akurat się skończyło tak, że rzeczywiście nie podniósł na mnie ręki. Chociaż od razu podkreślam, nie zawsze tak musi być. To akurat w tamtej sytuacji tak było. Bóg taką łaskę okazał, człowiek nie podniósł na mnie ręki, tylko się bardzo napuszył. No, nawyzywał mnie i na tym się skończyło. Natomiast, no, mówię, to było takie jedno doświadczenie, które ja miałem najtrudniejsze. W zagrożeniu życia nigdy nie byłem, więc ciężko się tutaj wypowiadać. Chciałbym zachować wiarę, chciałbym nie ulec bojaźni, ale tak naprawdę taka sytuacja, kiedy przyjdzie, to wtedy się okazuje. Tutaj już bardziej może bazuję na historiach innych ludzi, którzy mieli takie sytuacje, że mieli zagrożenie życia tam jakieś z chorobą i mimo, że przez mówili, że o, że śmierci się nie boją, kiedy przyszło co do czego, gdzieś tam się zaczynało pojawiać. Bo to wynika z tej naszej natury. No taką mamy naturę. I jeszcze tylko chciałem może jedno takie taką historię przytoczyć, żeby nie kończyć może na takiej historii, że zawsze się kończy dobrze, bo nie musi tak być oczywiście, raczej dobrze, zależy jak rozumiemy dobrze. Dobrze się zawsze może skończyć, ale nie zawsze się musi skończyć tak, że Bóg nie dopuści, że nam się coś stanie. O to mi chodzi. Bo była, no jak w więzieniu byliśmy na Kłobuckiej, to tam właśnie bracia opowiadali o takim gangsterze, który się nawrócił. I tam właśnie też była taka ewangelizacja, chodzili od celi do celi. Jeden taki młody chrześcijanin, uśmiechnięty, wszedł do celi i mówi: Jezus cię kocha. A ten po prostu się odwinął i mu tak strzelił, że on po prostu padł na ziemię. I, no i dostał takiego gonga, no bo ten chłop też był wielki. Ale skończyło się tak, że kiedy on wyszedł, no niestety ten chrześcijanin dostał, on wyszedł, zaczęło go dręczyć te słowa i cały czas zaczęły wracać do niego. Oni go zamknęli w izolatce po tej sytuacji i stał się cud. Ten człowiek się nawrócił. Tej nocy on się nawrócił. Bóg po prostu nie dał mu spokoju. Cały czas te słowa, Bóg cię kocha, Bóg cię kocha. I on wyszedł, no, nowonarodzony człowiek. I Bóg użył, znaczy no to takie nietypowe bardzo nawrócenie, nietypowy, więc był taki duchowy owoc tego, tak? Więc taka bardzo nietypowa sytuacja. I inną, może też taką historią to z życia misjonarza, takiego, który czytałem, Jonathan Goforth, on Kanadyjczyk, ruszył do Chin. On miał chyba 11 dzieci, z czego 5 stracił tam na misji. Więc po prostu życie, Pan Bóg oczywiście dopuszcza do takich różnych sytuacji. Natomiast niezależnie co jest przed nami, czy trudne sytuacje, czy łatwiejsze, powinniśmy ufać Bogu, nie ulegać bojaźni. Te słowa, gdzie Chrystus mówi, nie bójcie się, nawet przed tymi rzeczami, które takie wydają się najtrudniejsze po ludzku, jak właśnie zagrożenie życia, czy jakieś tortury, prześladowanie w imieniu Jezusa, Bóg jest większy niż to. Z Biblii też bardzo budujące jest w Dziejach Apostolskich napisane, nie będziemy może tego otwierać, ale myślę, że znacie, jak apostołowie byli biczowani i wychodzili i mieli radość w sercu za to, że zostali uznani za godnych znosić prześladowania. Ja pamiętam, jak tak na początku swojej wiary, jak to czytałem, to dla mnie to było niesamowite. Takie, bo to w zasadzie można powiedzieć, że to jest dzieło Ducha Świętego, że człowiek zaczyna doświadczać coś, co jest całkowicie sprzeczne naszej naturze. Że my z natury nie chcemy cierpieć, nie chcemy umierać, a tutaj dochodzi do sytuacji, gdzie apostołowie są biczowani ze względu na wiarę w Jezusa i oni zamiast rozpaczać, rozczulać się, mają radość w sercu. I wtedy, kiedy jak na to się popatrzy, to można tylko zobaczyć, Panie Boże, to nie jest człowieka, to jest z Ducha i niesamowite. I tylko można marzyć, żeby coś takiego doświadczyć. Więc myślę, że to jest znamienne, że Pan Jezus tutaj w kontekście prześladowań, zagrożenia życia trzykrotnie mówi, nie bójcie się. Konkretnie do uczniów, ale my też, jako osoby, które naśladujemy Pana Jezusa Chrystusa, my też możemy do serca te słowa wziąć i trzymać się Chrystusa, kiedy takie sytuacje mają miejsce. Wiadomo, w Polsce może nie mamy takich trudnych, w innych częściach świata są takie, na przykład w Korei Północnej, no tam chyba jest najgorzej, tam chrześcijanie są najgorzej traktowani, no i w krajach arabskich, muzułmańskich, to też chyba najtrudniejsze tam doświadczenia mają chrześcijanie. Dobrze, możemy przejść do kolejnego miejsca. W zasadzie kolejne słowa, gdzie Pan Jezus kieruje, nie bójcie się, tak pogrubowałem to, nazwałem to strach przy objawieniu się Jezusa wynikający z grzeszności człowieka. I głównie chodzi o sytuację, kiedy Pan Jezus ukazuje się chwale. Pierwsza sytuacja to Mateusza 14:27, kiedy, no nie musimy tego otwierać, Jezus chodzi po morzu i tam przychodzi strach na nich, bo myślą, że to zjawa. Chociaż nie wiem, może to otwórzmy, to nie jest daleko, jakby się jesteśmy w 10 rozdziale na 14:27 i może tylko od 26. Uczniowie zaś widząc go idącego po morze zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli, ale Jezus zaraz do nich powiedział, ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. I od razu właśnie tutaj przy tym objawieniu się, bo Pan Jezus no, w nietypowej sytuacji się w sumie objawił, bo objawiła się moc Boża, można powiedzieć w takiej chwale, bo szedł po wodzie, nie jest to coś takiego standardowego, jak Pan Jezus chodził po ziemi. I tutaj od razu widzimy, że pojawia się ten lęk. Podobne przeżycie na górze przemienienia, jakbyśmy jedną kartkę dalej, 17 rozdział. Też nie będziemy całego czytać i tutaj może, no znamy sytuację, że właśnie tutaj Pan Jezus bierze na górę Piotra, Jakuba i Jana, ukazuje się potem Mojżesz i Eliasz i przychodzi do takiej sytuacji, że od 5 wersetu okrył ich oto obok, jasny okrył ich i oto rozległ się głos obok, ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli, uczniowie upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł, wstańcie i nie lękajcie się. Więc tutaj sytuacja jest taka, gdzie właśnie ten obłok, chwała Boża się pojawia. I w zasadzie zawsze, kiedy Pan Bóg się objawiał w chwale, to zawsze reakcja, nawet w Starym Testamencie moglibyśmy, myślę, że wiele przykładów przytoczyć, że pojawiał się strach, przerażenie i padali ludzie na twarz. Po prostu jakby natura Boża, Jego świętość Pana Boga, ta chwała Boża, która się pojawia, wpływa na to. No i człowiek z racji tego, że jest grzeszny, więc to jest takie, można powiedzieć, zetknięcie świętości z grzesznością, no i wtedy jest taki efekt. Bo kiedy cofniemy się do ogrodu Eden, przed grzechem, to Adam i Ewa, mimo że byli z tej natury takiej, jakiej i my, ale byli przed grzechem, to oni mieli kontakt z Bogiem, tak? Przed grzechem nie było takiego efektu, że się lękali, chowali, To dopiero kiedy zgrzeszyli, kiedy zjedli owoc z drzewa, wtedy, jak czytamy, idą i się chowają, kiedy usłyszeli tylko szelest Boży. Więc właśnie tutaj taka analogia. I w zasadzie widzimy to za każdym razem. Nawet jakbyśmy zwrócili uwagę, kiedy się aniołowie ukazują, to też pojawia i jest, nie wiem, ukazuje się anioł, człowiek spotyka anioła, też się pojawia strach. W 28 wersecie ostatniej Księgi Mateusza, parę kartek dalej, też nie będziemy całego czytać, to jest ukazanie się najpierw anioła, a potem Chrystusa po zmartwychwstaniu. I tylko właśnie chciałem przytoczyć ten jeden fragment, kiedy anioła spotykają. 28:4. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. I jak anioł się ukazuje, no też możemy wiele innych przykładów, też się pojawia ten strach. Często oni też ludzie padają przed aniołami i często jest ten taki sformułowanie, że anioł nie pozwala na to i mówi człowiekowi, żeby nie oddawał pokłonu aniołowi. To z taką różnicą. I tutaj Pan Jezus po zmartwychwstaniu, kiedy też się ujawia już w uwielbionym ciele, widzimy tutaj takie... skrót jest werset. 10. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się, idźcie, oznajmijcie braciom moje, aby poszli do Galilei, a tam nie umrzą. W zasadzie gdzieś taki element wspólny z tych trzech sytuacji, kiedy Chrystus się ukazuje ludziom w chwale, w jakiejś właśnie takiej mocy i pojawia się ten strach. I Pan Jezus kieruje te słowa do uczniów, do naśladowców. Nie kieruje ich do bezbożnych, bo człowiek bezbożny jak najbardziej powinien się bać. Natomiast mówi do ludzi, którzy uwierzyli w Niego i kroczą za Nim. I w tym momencie to jest zupełnie inna sytuacja, tak? Nadal mamy tą grzeszną naturę i w obliczu spotkania ze świętym Bogiem, tak? Z Jego chwałą, będzie ten efekt. Natomiast jeśli jesteśmy usprawiedliwieni krwią Jezusa Chrystusa, należymy do Boga, to już jest zupełnie inna sytuacja i możemy te słowa Chrystusa, nie bójcie się, wziąć do siebie. Nie musimy się bać Jezusa, nie musimy się bać Boga, bo Pan Jezus odkupił nas. I to jest fajne. Piękna myśl. To jest piękne błogosławieństwo. I też tak sobie jeszcze połączyłem jedną sytuację. Może to akurat nie będzie aż tak oczywiste, bo tutaj Pan Jezus, On się może nie ukazuje jakoś, On w zasadzie nie ukazuje się chwale, ale jest to w Ewangelii Łukasza 5 rozdziale coś, tu jest opisane, można powiedzieć, takie nawrócenie Piotra. Kiedy, ja bym to nazwał tak, kiedy Piotr, apostoł Piotr, dojrzał w Chrystus, spojrzał na Jezusa oczami wiary i dojrzał w Nim Mesjasza. I wtedy zaczyna się coś niesamowitego. I to jest takie nawiązanie do tego, kiedy też my oczami wiary spojrzymy na Chrystusa i dojrzymy w Nim naszego Zbawiciela. I nie będziemy też może całego czytać, ale kontekst jest taki, że są tłumy, które chcą słuchać Słowa Bożego, które głosił Pan Jezus, i dwie łodzie tutaj są i oni odpłynęli. Więc Piotr i towarzysze słyszeli tych mów Pana Jezusa. Jak czytaliśmy, Pan Jezus głosi jako moc mający, więc to, co mówił Pan Jezus, nie jest napisane, co dokładnie mówił, no ale możemy się domyślać, że była w tym moc Boża i oni byli poruszeni do głębi i potem uczynił Pan Jezus tak naprawdę cud, tak? Bo oni jako rybacy łowili całą noc, nic nie złowili, znamy tą historię, ale Pan Jezus mówi im: idźcie jeszcze raz, zarzućcie te sieci. I jak czytamy, wiemy, że potem wyciągają mnóstwo, staje się oczywisty cud. Kiedyś słyszałem komentarz do tego, że w zasadzie głównie rybacy to w nocy łowili i to było takie, jeśli w nocy nie wyłowili, to takie było bardzo nieoczywiste, że nagle, raczej w zasadzie powinni, to raczej to był cud, tak? Bo jak w nocy nic nie złowili, to potem tak po rybacku, czy po ludzku nie miało to sensu, Ale pan właśnie Szymon mówi, że na twoje słowo zanurzę jeszcze raz. I tutaj jest takie ciekawa bardzo reakcja Piotra na to wszystko. Widząc, ósmy werset. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. A bowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. I wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. I więc to jest taki znamienity moment, można powiedzieć, nawrócenia, czy też powołania apostoła Piotra, gdzie Piotr spojrzał oczami wiary na Jezusa i dojrzał w nim Mesjasza. Od razu ta świadomość jego grzeczności, tak? Podziwu, też chwała Boża się w tym objawia, w tym cudzie, który Pan Jezus dokonał. Więc tutaj też, dlatego tak to podpiąłem do tego, że to jest jakby taki strach, który przy objawieniu się Jezusa chwale, który wynika z grzeszności człowieka, z natury naszej. Dopiero kiedy dostaniemy nowe ciała, wtedy tego nie będzie. Kiedy będziemy mieli nowe ciała, to wtedy nie będzie strachu. Będziemy oglądać Boga po prostu okiem, tak? I tak sobie zacząłem też się zastanawiać nad, no bo wyraźnie tutaj Pan Jezus mówi: nie bójcie się, tak? I zacząłem się zastanawiać, czy może być jakiś taki problem związany właśnie z takimi, właśnie z takim tematem, że strach taki wynikający z grzeszności człowieka. I tak przyszło mi do głowy, że taki problem, który może się pojawić, kiedy człowiek jest pojednany z Bogiem, a żyje w takim samopotępieniu cały czas. Pan Bóg po prostu oczyścił go, narodził się na nowo, dał mu Ducha Świętego, ale on cały czas żyje w takim samopotępieniu, co nie jest właściwe, tak? Bo Bóg powołał nas do pokoju, do życia w pokoju, a nie w samopotępieniu. Jeśli człowiek żyje w takim, no, takim, no, takim ciągłym, długotrwałym samopotępieniu, to coś jest nie tak. No, bo to tak trochę podważa też, no nie wiem, wiarę w obietnicę. No, skoro wierzymy, że Bóg nas oczyszcza, to Bóg nas oczyszcza. Więc to jest jakby jedna rzecz, która mi przyszła do głowy, że może coś takiego diabeł nam wrzucać do życia, żebyśmy właśnie w takie samo potępieniu, żeby nas niszczyć przez takie samo potępienie. No i oczywiście rozwiązanie jest iść do Chrystusa i wiara w Boże obietnice. I wiara w Boże obietnice. A drugi problem, jaki mi przyszedł do głowy, no to tak naprawdę taki oczywisty, bezbożny, który nie ma świadomości grzechu, który żyje bez Boga i tak naprawdę w ogóle nic sobie z tego nie robi. I to jest bardzo też niebezpieczna sytuacja. Odpowiedź na to jest bliskie spotkanie z Jezusem, tak? Tak jak tutaj czytaliśmy apostołowie. Spotkali się z Jezusem i tak jak każdy z nas, jak tutaj, kto się narodził na nowo, te bliskie spotkanie z Jezusem doświadczył, kiedy oczami wiary spojrzał na Jezusa i dostrzegł w nim Mesjasza, a Pan Bóg przyszło przekonanie o grzechu i pokuta i pojednanie. Więc to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, być w takim miejscu. Dobrze, idąc dalej, kolejnym takim, strata przed utratą bliskiej osoby, strach przed utratą bliskiej osoby, i tu w Marka, może 5 rozdział, to jest zapisane w 2 Ewangeliach, tu kolejne słowa Pana Jezusa, tym do konkretnej osoby, nie będziemy tego czytać, bo to jest też bardzo znana historia. Marka 5 rozdział, też jest w Łukasza, ale weźmiemy z Marka. Może ten jeden. 5:20. Tutaj jest sytuacja 21 do 43. Nie będziemy tego czytać. Dłuższa historia. Natomiast znana o córce Jaira, która zachorowała, przełożonego synagogi, on idzie do Pana Jezusa, to w międzyczasie jest historia o tej kobiecie, która cierpi na krwotok. No i jest rzeczywiście tutaj takie słowo Pana Jezusa w 36 wersecie. Może jeszcze dla kontekstu, 35, a gdy jeszcze mówił, nadeszli do domownicy przełożonego synagogi i donieśli, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. No i to jest też taka sytuacja, która się wydaje oczywista. No, zachorowała, tutaj już mówią, że umarła, no to po ludzku już mu się wydawało, że to jest koniec. No ale stał przy Chrystusie, Chrystusie, który miał plan, żeby uzdrowić tę córkę. I w zasadzie, no tak, i tutaj rzeczywiście Pan Bóg mówi, nie bój się, tylko skup się na wierze. Więc taka konkretna sytuacja, ta jakby historia nie sugeruje, żeby Jair, miał jakikolwiek w sensie, nie wiem, złe podejście, że może za bardzo się tam ulegał strachowi związanemu z córką. Tutaj po prostu jest sytuacja taka naturalna, tak? Choruje dziecko i oczywisty ten strach się pojawił, ale Pan Jezus tutaj wyraźnie go wsparł słownie, a potem doświadczył cudu. Natomiast kiedy tak sobie myślałem, bo tak jak mówię, nie sugeruję, że to z tekstu wynika, że tutaj Jair miał jakiś problem, ale kiedy sobie myślę o czasach dzisiejszych, kiedy jesteśmy w kościele, strach właśnie przed taką utratą bliskiej osoby, myślę, że może też być problemem i nas czasami paraliżować, tak? To może być, no nie wiem, mąż, żona, to może być dziecko, może przyjaciel. Mi troszeczkę jest bliższe właśnie może z tym dzieckiem, bo ostatnio, no teraz zbliżamy się do takiego okresu, kiedy właśnie no Zosia jeszcze jest z nami, ale niedługo pójdzie do zerówki. I teraz jest taka kontrola nad tym wszystkim. I to jest takie się wydaje, no bardziej komfortowe. Natomiast kiedy trzeba posłać dziecko do instytucji, do których ja nie mam zaufania, kompletnie nie mam zaufania, no to wtedy zostaje zaufać tylko Bogu. I oczywiście no to jest naturalne. Ciężko sobie wyobrazić, żeby trzymać pod kloszem dziecko, nie wiem, 18-20 lat. To byłoby po prostu absurdalne. Natomiast wiem, że czasami może się pojawić coś takiego, takie zagrożenie, takiej nadmiernej strachliwości, tak, o to dziecko, żeby nic złego nie spotkało, ani ze strony ze świata. Może to w kwestiach, nie wiem, zdrowotnych jakaś taka przesadna rzecz. I oczywiście, jeśli coś takiego się pojawia, to ten strach będzie niszczył i prowadził do złych rzeczy. Rzeczy, których nie powinniśmy robić. Nie wiem, przestać chodzić na nabożeństwa, bo się dziecko zarazi, czy coś takiego. No nie wiem, wymyślam, tak? Ale chodzi mi o taką kwestię, że strach przed utratą bliskiej osoby, jeśli to osoba zaczyna się, nie wiem, jest naszym bożkiem, nie jesteśmy w stanie żyć bez tej osoby, to wtedy jest to problem. To są trudne rzeczy, bo też tak jak mówiłem o tym misjonarzu, no on stracił 5 dzieci, ja sobie nie wyobrażam. To jest ciężko do wyobrażenia. My też na początku, na przykład małżeństwa z Mają, to się modliliśmy, Panie Boże, abyśmy razem odeszli. Byśmy razem, ale nie mamy na to wpływu, tak? To Pan Bóg decyduje, jak będzie, no to po prostu trzeba się podporządkować i zaufać, po prostu zaufać Bogu. I te słowa, które Jezus mówi, nie bój się. Nie bój się, los twojej córki, twojego męża, żony jest w moim ręku. Nie bój się, po prostu zaufaj. Zaufaj, a Pan Jezus jest osobą, której warto ufać. No i ostatni punkt, strach o byt materialny, co też jest takie bardzo bliskie nam jako ludziom. I w Łukasza 12, to też jest w sumie zapisane w Ewangelii Mateusza, na kazaniu na górze, ale otworzymy z Łukasza 12 rozdział i to będzie już ostatni fragment. (Śmiech) 12. No w zasadzie, no dobrze, to może przeczytamy to, żeby złapać kontekst. Myślę, że to już będziemy na tym kończyć. To ostatni przykład. Od 22 do 34. I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, ani o ciało swoje, czym się przeodziewać będziecie. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją, nie żną, nie mają spichlerza ani składnicy, a jednak Bóg żywi je, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Któż z was może troskliwością, zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Jeśli więc najmniejsze rzeczy nie potraficie, czemu pozostałe się troszczycie? Spójrzcie na lilie, ani nie przędą, ani nie tkają. Opowiadam wam, nawet Salomon w całym bogactwie nie był tak przeodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przeodziewa, o ileż bardziej was o małowierni. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić i nie martwcie się przedwcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie, lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. I tutaj jest właśnie słowa Chrystusa. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, dawajcie jałmużnę, uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczą, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mu nie niszczy. Albo gdzie jest skarb wasz, tam będzie serce wasze. I to jest właśnie taki piękny kontrast, bo z jednej strony do tego 32, kiedy Pan Jezus mówi, nie bójcie się, maleńka trzutko, bo upodobało się Bogu dać wam królestwo. Wcześniej jest właśnie nawiązanie do pogan chociażby na przykład. Takie nawet opisane, no, przecież poganie wiemy, no, żyjemy w świecie bezbożnym i wiemy, jak ludzie żyją, za czym gonią, o co się troszczą. Wiadomo, że to są kwestie materialne przede wszystkim. I właśnie widzimy, że to z jednej strony przedtem nie bój się, opisuje te różne rzeczy i kwestie też porównania do kwiatów. Też jest podkreślenie tej wartości naszej, że jesteśmy więcej warci, a potem wręcz coś na odwrót. Tak, że zamiast się troszczyć o te majątności, rozdawajcie jałmużnę, sprzedawajcie. Więc zupełnie całkowicie wszystko, jak można powiedzieć, do góry nogami w kontekście do ludzi, którzy żyją bez Boga. I też taki werset, który wieńczy to wszystko, czy kończy, to albowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie serce wasze. No, werset, który jest znany i często uczymy się go na pamięć. Ale myślę, że to jest niesamowite, że właśnie w Chrystusie nie musimy się troszczyć o takie rzeczy, nie musimy ulegać strachowi i co będzie jutro, a wręcz możemy po prostu mieć inną postawę, że mieć ufność i dzielić się z tym, co mamy. Że zupełnie całkowita zmiana myślenia i podejścia w tej kwestii. I wiadomo, że my jako ludzie ten strach się pojawia, tak? Szczególnie jak słyszymy jakieś takie rzeczy, zawieruchy wojenne, ekonomiczne, jakiś kryzys, nie wiadomo co to będzie. Tak jak na wstępie mówiłem, no jesteśmy tym zalewani na każdym kroku. Jako dzieci Boże musimy się bronić przed tym, tak? Bo to wiadomo, że takie zasypywanie strachem nie jest od Boga i nie jest to Bożym celem, żebyśmy chodzili przestraszeni, wszystkiego się bani. Bo nawet, no może jeszcze właśnie, fragment z Objawienia 21:8. Jeden fragment jeszcze, 21:8. Właśnie, i tutaj jest napisane, udziałem zaś bojaźliwych, niewierzących i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to jest śmierć druga. I ciekawe, że w tym gronie niechlubnych cech, czy jakichś ludzi, czym się charakteryzowali, są wymienieni też bojaźliwi. Więc na pewno bojaźń nie jest rzeczą, która się Bogu podoba, bo bojaźń jest tak naprawdę, czy strach jest wyrazem niewiary. Jeśli ulegamy cały czas strachowi i żyjemy w strachu i w lęku, to tak jakbyśmy mówili, Panie Boże, to tak jak tutaj Pan Jezus mówił, nie bój się prześladowań, nie bój się śmierci, nie bój się utraty tam bliskiej osoby, nie bój się o byt materialny, tak? To w momencie, kiedy ulegamy tej bojaźni, tak byśmy mówili Bogu, że Ty, Panie Boże, nie masz nad tym kontroli. Tak jakbyśmy nie wierzyli Bogu w Jego Słowo, to, co Pan Bóg mówi i to, jaki Bóg jest, bo Bóg taki jest, bo Bóg ma kontrolę. I to nie jest zależne od tego, czy my w to wierzymy, czy nie. Po prostu Bóg taki jest, taka jest prawda. Błogosławioną rzeczą jest to, kiedy my po prostu przyjmiemy to jako prawdę i w życiu będziemy stosować i rzeczywiście ufnie będziemy chodzić przez życie. I tak jak mówiłem, łatwo mówić, ale przychodzą różne sytuacje, kiedy może być zagrożenie życia, zagrożenie naszej bliskiej osoby, zagrożenie naszego bytu materialnego i wtedy się okazuje tak naprawdę, czy my Bogu ufamy, czy zaczynamy ulegać strachowi. Więc myślę, że ciekawe właśnie, znaczy, to jest taki temat bliski naszej naturze, każdemu człowiekowi. Ja też tutaj wspominałem, że, a nie wiem, czy ja w sumie wspomniałem, że właściwie na początku nawrócenia ja miałem bardzo duży problem właśnie z tematami prześladowania. Jak ja to czytałem te rzeczy, to mnie to tak ciężko mi było to przyjąć i wręcz troszkę się bałem takich rzeczy. To muszę się przyznać. I przyszedł taki moment przełomowy, kiedy właśnie doszła do mnie ta prawda. Ta prawda, że Bóg jest większy ponad. No jak ja mogę się bać rzeczy, no nie wiem, że może coś mi się złego stać, ktoś przyjdzie i mi zrobi krzywdę, że Bóg do tego dopuści, że Bóg jest większy niż to. No i też takie fragmenty jak z dziejów apostolskich, co cytowałem, że apostołowie radowali się, kiedy byli prześladowani, które ewidentnie pokazują tę prawdę, że Bóg jest wierny. To, co powiedział, to do tego się, to też do tego się przyznaje. I oczywiście, jeśli przychodzi trudna sytuacja, my nie znamy rozwiązania, czy to się skończy bezboleśnie, tak jak ja miałem z tym kolegą, że mi włos z głowy nie spadł, czy Bóg dopuści, że jakiś cios pójdzie. Przecież chrześcijanie w pierwszych wiekach, kiedy szli na te areny gladiatorów, to jest też niesamowite. Oni szli w pełnym pokoju. Oni się nie trwożyli, nie rozglądali się, gdzie by tu uciec, zachować życie, tylko szli w pełnym pokoju. I oczywiście w pełnej szczerości przed wami nie jestem w stanie powiedzieć, że ja bym się też tak zachował. Bardzo bym chciał, ale to sytuacja dopiero by pokazała. Ale też to jest niesamowite, że ci wierzący, którzy stracili tak życie, byli świadectwem właśnie wiary i to też przywiodło inne osoby do nawrócenia, bo były takie świadectwa, że ludzie, którzy byli na tych arenach, widząc wiarę tych chrześcijan, zaczęli szukać Boga. Szukać Boga, bo zaczęli, że jeśli oni, ci wierzący, tak wierzą w tego Boga i to po prostu to świadectwo tak ich dotykało, że chcieli poznać tego Boga. I to jest piękne, że Bóg naprawdę każdą trudną rzecz może obrócić ku dobremu i grunt, żebyśmy my w to wierzyli, ufali Chrystusowi, a wtedy zyskamy na pewno na tym, bo to będzie błogosławieństwem dla mnie. W przeciwnym wypadku może prowadzić do różnych niepotrzebnych trudności i problemów tak naprawdę, jeśli byśmy zaczęli ulegać bojaźni. Więc chwała Bogu, że jest wszechmocny, wszechmogący i wszechwiedzący. I że mamy tak wspaniałego Boga i my, chociaż jesteśmy tym owieczkami, z natury słabi, bojaźliwi, to mamy mocnego Boga, Chrystusa. A jeśli Chrystus jest za nami, to któż przeciwko nam? I daj, Panie Boże, aby to było pieśnią naszego życia. Amen.